drodzy bracia i siostry. Tekst Księgi Wyjścia jest, jak wiemy, zapisem ustnej tradycji przekazywania wskazań, praw, obowiązków ludu Bożego w ziemi Izraela. Jest to tekst spisany około 2500-2700 lat temu, ale jego tradycja ustna jest starsza. Domniemujemy, że sięga 3000 lat. Szczególnie te fragmenty, które odnoszą się do usłyszanych przed chwilą treści porządku społecznego czy porządku wspólnoty wezwanej do bycia razem pod patronatem Boga Jahwe. Kiedy więc czytamy te teksty i rozpoznajemy w nich zapis dwóch tablic dekalogu, to uświadamiamy sobie początek prawa. Prawa, które Żydzi nazwali Torą i które do dziś stanowi fundament ich religii. To jest, jak mówimy, Stary Testament czy Stare Przymierze, oparte właśnie na mojżeszowym prawie ujawnionym ludowi Izraela. Ale kiedy dokładnie przyjrzymy się temu tekstowi, kiedy wejdziemy w jego sens, w jego logikę, to zrozumiemy, że ostatecznie jest to językiem religijnym napisane prawo człowieka. 3000 lat temu nie było innego języka, który wyrażałby treści ważne dla wszystkich ludzi. Taka była wtedy kultura, taki był czas, taki był wymiar ówczesnego, 3000 lat temu, życia człowieka. Ludzie byli religijni, mieli różne wyobrażenie bóstwa, Boga, działania bóstw w świecie, ale na pewno nie byli ateistami. Byli religijni i tylko językiem religijnym wyrażali treści, które dzisiaj możemy rozpoznać jako treści uniwersalne. Bo czym ostatecznie jest 10 przykazań? Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie będziesz przysięgał. Nie będziesz realizował swojej własności czy swojej woli wbrew bliźniemu. Nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał. Będziesz czcił ojca i matkę. Nie będziesz pożądał zaślubionej żony męża. To jest wyrażenie językiem religijnym praw każdego człowieka. To jest prawo do dnia wolnego. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Człowiek nie jest tylko pracownikiem i nie może być tak potraktowany. Człowiek każdy ma prawo do jednego dnia odpoczynku, jednego dnia załatwiania swoich spraw, jednego dnia, w którym jest wolny od obowiązku pracy. Każdy ma do tego prawo. Czym jest nie będziesz miał innych bogów obok mnie? To jest prawo do wolności religijnej. Do tego, że mogę czcić Boga. Mam do tego prawo jako człowiek. Może ktoś się nie zgadzać z moimi poglądami religijnymi, z moimi bóstwami, z moim widzeniem świata, ale ja mam do tego prawo. Czym jest czci ojca i matkę? Jest to rozumowe rozeznanie, że wobec tych, którzy dali mi życie, bo przez nich, przez mamę i tatę przyszedłem na świat, przez nich mnie zobowiązuje wobec nich szczególna powinność. Choćby nie wiem, jaki był ojciec i matka, ostatecznie cześć im się należy, ponieważ bez nich nie byłoby mnie. Nie trzeba być religijnym, żeby sobie uświadomić tę prawdę. Nie zabijaj, to prawo do życia. Nie kradnij, to prawo do własności. Nie cudzołóż, to prawo do tego, aby relacje seksualne realizowały się w przestrzeni bezpieczeństwa i stabilności. aby dziewczyna, kobieta, która spodziewa się dziecka, nie była pozostawiona sama sobie, ale wobec niej trzeba się zobowiązać do obowiązku bycia razem, wychowania, troszczenia się, zapewnienia bytu. Nie mów fałszywego świadectwa w sądzie jako świadek. Nie trzeba być religijnym, żeby zrozumieć, że w kluczowych momentach, kiedy cię pytają, jak było, jak to się odbyło, musisz powiedzieć prawdę. Nie możesz zaświadczać inaczej. W tym sensie zatem zapis dekalogu czytany dzisiaj w Księdze Wyjścia jest ujęciem w języku religijnym, bo innego języka nie było wtedy, fundamentalnych, podstawowych praw osoby ludzkiej. Dlatego niezwykle sprytnie dokonano na początku lat 90., pamiętam to, bo byłem wtedy klerykiem, studentem, były wtedy bardzo poważne dyskusje, niezwykle sprytnie powiedziano: wartości chrześcijańskie, takie jak 10 przykazań, to niech sobie realizują chrześcijanie. Nie wszystkich one obowiązują. Było to typowe manipulacyjne ujęcie podstawowych praw ludzkich i podstawowych powinności i zawężenie ich tylko do konfesji. Jak katolicy nie chcą zabijać dzieci nienarodzonych, to niech tego nie robią, ale nie narzucają tego innym. To jest właśnie pomylenie, że język religijny tamtego czasu jest zawężony tylko i wyłącznie do religii. Nieprawda. Bo jeśli odczytamy ten tekst w jego treści, zrozumiemy, że niesie on przesłanie uniwersalne. Prawo do życia, do własności, do bezpieczeństwa, do wolności religijnej, do poszanowania własnego ojca i matki i żądania poszanowania jako ojciec i matka jest prawem wszystkich ludzi. Zobowiązuje wszystkich, bez względu na kulturę, nację, tradycję i religię. W historii nowożytnego prawa nazwano to prawami człowieka. Ale jeśli ujmiemy je tak, jak one są zapisane, czy w deklaracji francuskiej, czy w deklaracji ONZ-u, to zobaczymy zbieżność z prawem dekalogu. To jest inny język, oczywiście, bo minęło 3000 lat, ale treści są te same. Wspominam o tym dlatego, że nie można żołnierzy wyklętych, generała Fildorfa i wszystkich znanych, coraz bardziej rozpoznawanych i promowanych w kulturze, za co jesteśmy wdzięczni, bohaterów powojennych lat zmagań z komunistyczną bezpieką, ale także tych bezimiennych, których ani imion, ani grobów nie znamy, w tym dniu trzeba odwołać się do paradygmatu sumienia. Ci ludzie stanęli wobec fundamentalnego wyzwania. Jak jako ludzie mamy zachować się wobec tak strukturalnego, tak mocnego i tak bezlitosnego zła? Czy mamy porzucić prawdę o człowieku, o ojczyźnie? Czy też jesteśmy zobowiązani w sumieniu realizować to, co jest podstawowym prawem człowieka? Wolność, miłość, ojczyzna. To, co w żołnierzach wyklętych pozostaje uniwersalne, to nie tyle walka z samym systemem zła, jak nazwał Ronald Reagan sowiecki sposób opanowywania świata, ale to pokazanie, że godność osoby nie zależy od racji historycznych, nie zależy od systemów politycznych, nie zależy od obowiązujących, narzuconych czy przyjętych demokratycznie zasad. Godność osoby jest nam dana, a nie dyskutowana. Wolność sumienia jest nam dana, nie dyskutowana. I dlatego, kiedy przybliżamy sobie postaci czy generała Fildorfa, czy innych bohaterów tamtego czasu, to zwróćmy uwagę właśnie na to. W pięknej, wydanej już kilka lat temu przez IPN książce pani Elżbiety, jak i Megzapart. Nie mogłem inaczej żyć. Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci. Odnajdziemy właśnie takie świadectwo. Znajdziemy w tej książce życiorys i losy podpułkownika Łukasza Cieplińskiego, urodzonego w 1913 roku, zamordowanego przez UB w 1951. Najpierw bohater Polskiego Państwa Podziemnego, potem drugiej konspiracji. Inspektor Inspektoratu Rzeszów AK, organizator struktur NIE, delegatury sił zbrojnych na kraj w okręgu Kraków, a w końcu prezes obszaru południowego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość i prezes czwartego zarządu głównego WiNU, czyli organizacji Wolność i Niepodległość. Mottem książki pani profesor uczyniła słowa filozofa Henryka Elzenberga. Sens walki powinien być mierzony nie jej szansami na zwycięstwo, ale wartościami, w obronie których walka została podjęta. Fascynujące w tej książce jest to, że jej druga część to zachowane grypsy. Grypsy dla młodzieży, dla dzieci to takie mini wiadomości, pisane na bardzo malutkich skrawkach papieru. Do rąk adresatów, głównie żony i trzyletniego wtedy syna, trafiły dopiero po odwilży 1956 roku. Przez 6 lat pobytu w więzieniach pieczołowicie były przechowywane i chowane przez kolegów z konspiracji. Prawie wszystkie te grypsy były pisane na cieniutkich bibułkach papierosowych, jeden tylko na pudełku od zapałek. Ich ocalenie jest w ogóle niezwykłą okolicznością. To jest świadectwo tamtego czasu, zapis tamtego czasu. W celi śmierci, spod ręki świadomego żołnierza Armii Krajowej, 38-letniego mężczyzny, płyną ku najbliższym, żonie i dziecku małemu, ale także dzisiaj nam, gorące słowa umiłowania, przejmującej tęsknoty, niepokoju, ale także otuchy, wiary, słuszność działań, którym poświęciło się życie i nadziei na podjęcie tych ideałów, które stawały przed tym człowiekiem w latach wojny i po wojnie. I teraz warto zacytować kilka fragmentów tych grypsów. Pochodzą one ze stycznia 1951 roku, pisane do syna. Kochaj Polskę. Miej jej dobro na uwadze zawsze. Ono musi zająć w świecie właściwe miejsce, uzyskać dobrobyt oraz szczęście wszystkich obywateli. Musisz kształcić swój umysł, zdobyć szerokie umiejętności. Ucz się pilnie. Staraj się zapoznać z bieżącymi problemami życia naukowego, gospodarczego, społecznego, kulturalnego i politycznego. Co szlachetne i wielkie przyjmuj, co płytkie i nikczemne odrzucaj. I drugi grips. Odbiorą mi tylko życie, a to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą. Jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość niepodległą i szczęśliwą. Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa zwycięży i Polska uzyska niepodległość, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona. To moja wiara i moje wielkie szczęście. Gdybyś odnalazł moją mogiłę, pisze do syna, to na niej możesz te słowa napisać. Żegnaj, mój ukochany. Całuję i do serca tulę. Błogosławię i królowej Polski oddaję, ojciec. W najciemniejszych czasach stalinowskich prześladowań młody żołnierz AK wyraził pragnienie i nadzieje, które przekraczają czasy, historię, ojczyzny nawet przekraczają i ludzkie miary. To są wartości uniwersalne. Tak pisze ojciec, niesłusznie, niesprawiedliwie skazany na śmierć do własnego syna. Postawmy sobie dzisiaj pytanie, jak bardzo daleko odeszliśmy od tych ideałów. Odeszliśmy w Polsce, odeszliśmy także w Kościele. Przestaliśmy realizować w pewnym momencie dobro wspólne jako nasze zadanie. A i politycznie, i kościelnie zajęliśmy się sobą, swoimi interesami, swoimi sprawami, swoimi dobrami. Wielkie ideały, za które ci ludzie oddali życie, myśląc o innej, lepszej, niepodległej Polsce. W jaki sposób, trzeba to chyba sobie powiedzieć, zatraciliśmy. Myślę, że warto wracać do tego, nie tylko jako do martyrologicznej idei Polski jako Mesjasza narodów, męczennicy sowieckiego imperium i hitlerowskiego zła, ale jako do wezwania, które mówi: Polska jest zadaniem, Polska jest przyszłością, Polska jest nadzieją, ale Polska to ty i ja, tak jak i Kościół. Kościół to ty i ja. Od każdego z nas, od naszego przygotowania, nauki, edukacji, kultury, modlitwy, codziennej pracy zależy to, czy te tak przejmujące słowa bohatera tamtych czasów będą realizowane i będą wzrastały. Już teraz nie w ogniu walki, tylko w trudzie codzienności, dobrego, prawego, uczciwego życia. Według 10 przykazań, tak, ponieważ to jest droga ludzkiej prawości. 10 przykazań to droga uniwersalnej ludzkiej prawości. Trzymaj się tej drogi, mówi do nas Księga Wyjścia, a Pan będzie z tobą i będzie ci błogosławił.